Łaska Pana naszego, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego te niechaj będą z nami wszystkimi teraz, jak również na wieki wieków. Amen. Moi drodzy, słowa Pisma Świętego, które zostały wybrane, abyśmy w tą dzisiejszą niedzielę wspólnie rozważyli, są zapisane w Starym Testamencie, w Księdze proroka Ezechiela, Księga proroka Ezechiela, 18 rozdział. Będę czytał od 1 do 4, potem od 21, a potem od 30. Księga proroka Ezechiela, 18 rozdział. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Dlaczego to używacie między sobą przysłowia o ziemi izraelskiej? Ojcowie jedli kwaśne grona, a zęby synów cierpły? Jaką żyw, mówi wszechmocny Pan, że już nie będzie się wypowiadało tego przysłowa w Izraelu. Oto wszyscy ludzie są moi, zarówno ojciec, jak i syn są moimi. Każdy, kto grzeszy, umrze. Lecz gdy bezbożny odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, i będzie przestrzegał wszystkich moich przykazań, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość, na pewno będzie żył, nie umrze. Nie będzie się mu przypominać żadnych jego przestępstw, które popełnił. Będzie żył przez sprawiedliwość, którą się kierował. Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego, mówi wszechmocny Pan, a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył? Dlatego każdego według jego postępowania będę sądził. Domu izraelski, mówi wszechmocny Pan, nawróćcie się i odwróćcie od wszystkich waszych przestępstw, aby się wam nie stało to pobudką do grzechu. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, które popełniliście przeciwko mnie, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego macie umierać, domu izraelski? Gdyż nie mam upodobania w śmierci śmiertelnika, mówi wszechmocny Pan. Nawróćcie się więc, a żyć będziecie. Panie nasz Boże, Ty przypominasz, że nie masz upodobania w śmierci grzesznego człowieka. Ty chcesz, aby każdy z nas osobno i wszyscy razem mogli doświadczyć nawrócenia, przebudzenia, doświadczyć czasu, kiedy chcemy pokutować za nasze grzechy i przyjąć właśnie życie, życie wieczne. Dlatego, Panie, prosimy Cię, abyś też i teraz pobłogosławił to słowo w naszych sercach i sprawił, abyśmy, będąc słuchaczami, stali się też wykonawcami, naśladowcami, tym, który go wypełnia, tym, który według Twojego słowa żyje, tym, który doświadcza mocy przemiany w Duchu Świętym. A wysłuchaj, gdy o to proszę, dla imienia Jezusa Chrystusa, tego, który był, który jest i który ma przyjść, aby sądzić żywych i umarłych teraz i na wieki wieków. Amen. Będący w naszym dzisiejszym bardzo bogatym tekście chciałbym przede wszystkim zwrócić może na trzy uwagi dzisiaj. Myślę, że jeżeli będziecie mieli czas, można jeszcze do tego tekstu zawsze po południu wrócić, czy wieczorem, i spróbować go jeszcze raz przeczytać, rozważyć, skoncentrować się na tym, co prorok Ezechiel w tym fragmencie chce przekazać. Ale chcę rozpocząć od tego, że w czasach Izraela obowiązywała taka zasada, a mianowicie odpowiedzialności zbiorowej za kary. Jeżeli coś się wydarzyło, ktoś popełnił jakiś grzech, to odpowiadała za to cała rodzina. Syn ponosił karę za winy ojca. Stąd właśnie było to przysłowie o gronach i tym, że ścierpły zęby następnym pokoleniom, synom. Odpowiedzialność zbiorowa była widoczna, jak czytamy teksty kazalne, czy też właśnie teksty Ksiąg Starego Testamentu, kiedy przypomnę choćby o Sodomie i Gomorze, tak? O tym grzechu, które nawiedziły te miasta. Pan Bóg postanowił co? Zniszczyć wszystkich mieszkańców. Można by powiedzieć, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Oczywiście wtedy wstawia się Abraham i modli się do Pana Boga, jeżeli tam się znajdzie iluś sprawiedliwych, co? Nie dokonaj tego, tak? Nie znicz, nie spal Niechaj nie spadnie ta siarka, jak jest tam napisane, z nieba. I modli się, próbuje negocjować, pertraktować. Okazuje się, że co? W końcu jest tylko Lot, jego rodzina, tymi sprawiedliwymi. Oni zostają uratowani, ale niestety co? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Pamiętacie może też te wydarzenia, bo nie możemy tutaj przypisywać czy przypominać sobie wszystkie, kiedy już Mojżesz jest na górze Synaj, kiedy odbiera Boże przykazania, tak, zawiera z nim Pan Bóg przymierze wobec narodu izraelskiego. A wtedy w tym samym czasie Izraelici, którzy w cudowny sposób zostają wyprowadzeni z ziemi egipskiej, postanawiają: nie ma Mojżesza, jesteśmy sami, to stwórzmy sobie Boga, tak? Odlewają złotego cielca, tańczą wokoło niego, oddawają mu hołd, chwałę, to on nas wyprowadził, to on nas uratował. Ten złoty cielec, mówią. I wtedy co? Pan Bóg też znowu wielkim gniewem chciał zapalił się, chciał zniszczyć. Tutaj wstawiał się i bojował Mojżesz, żeby nie wytępić ten lud. Ale ilekroć dalej czytamy na kartach Starego Testamentu, czasami dane miasto zostało zrównane z ziemią. Dane plemię, dany ród. Ale rodzi się we mnie pytanie i taka refleksja dla nas dzisiaj, chrześcijan i współczesnych ludzi, czy zasada odpowiedzialności zbiorowej skończyła się właśnie z księgą proroka Ezechiela, Daniela, bo Pan Bóg zaczął od tego momentu ksiąg Starego Testamentu całkiem inaczej patrzeć, o tym za chwilę jeszcze sobie powiemy. Przypomnę choćby takie wydarzenia, choćby z II wojny światowej, okupacja hitlerowska. Jakże często było tak, że mąż, nie wiem, pracował w konspiracji, został co? Wydany, złapany. To jaka tutaj odpowiedzialność wtedy ciążyła? Zbiorowa. Wszyscy, cała rodzina potrafiła być co? Wymordowana. Gdy gdzieś w jakiejś miejscowości znalazł się ktoś, kto był wyznania mojżeszowego i go ukrywano, to jaka była wtedy odpowiedzialność? Czy tylko tą rodzinę, która go ukrywała, wtedy wysyłano do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, czy też niejednokrotnie wypalono całą co? Wioskę. Całe miasta. Ale to powiecie, to było dawno, a dzisiaj? Macie jakieś przypomnienie, skojarzenie? Bo ja mam. Ukraina. Mamy XXI wiek. Postęp cywilizacyjny. Wszyscy jesteśmy tacy mądrzy, tacy nowocześni. Poziom kultury, tak? Ekonomii. A co się dzieje kilkaset metrów? Chciałem powiedzieć kilometrów od naszych granic, gdzie też niestety Putin i jego wojsko dzisiaj sprawia śmierć niewinnym kobietom, starcom, dzieciom, matkom, stosując zasadę odpowiedzialności spowodowanej nienawiścią do jednego narodu, tak? A jak dzieje się dzisiaj też wobec narodu izraelskiego wciąż? Czy jest lepiej? Moi kochani, to ma miejsce tutaj na kartach tego fragmentu Pisma Świętego, ale zarówno jeszcze jest drugi jakby rewers tego wszystkiego. A mianowicie ta wspólna odpowiedzialność też była przekładana przez naród izraelski, przez faryzeuszy, uczonych w piśmie, proroków. Przez tych, którzy chcieli się nazywać synami, córkami Abrahama, Izaaka, Jakuba. Że my jesteśmy spadkobiercami tego dziedzictwa. My jesteśmy częścią narodu izraelskiego. My wszyscy będziemy co? Zbawieni, bo jesteśmy obrzezani. Nie ma różnicy. Jesteśmy dziećmi Abrahama. Jakże często to tutaj jest na kartach i Nowego Testamentu, zwłaszcza w Ewangeliach, przypominana, a co Pan Jezus mówi? Każdy sam za siebie będzie zdawał sprawę przed Bogiem. Nie ma tak. I to się właśnie skończyło od czasu proroka Ezechiela. Na kartach Starego Testamentu, że zbawienie będzie udziałem z automatu dla całego narodu. Tak, jest to naród wybrany, jest to naród szczególny, jest to ta źrenica Bożego oka. On ma wobec narodu izraelskiego wciąż jeszcze wiele niewypełnionych obietnic, ale od tego momentu, już przypominam, ten tekst mówi, że każdy sam za siebie będzie zdawał sprawę przed Bogiem. Każdy z nas sam za siebie będzie musiał stanąć przed majestatem świętego trójjedynego Boga i nie będzie mógł powiedzieć, że jesteśmy dziećmi Abrahama, Izaaka, Jakuba. Ale każdy z nas będzie sam za siebie odpowiadał za swoje myśli, słowa i czyny. Czy one były sprawiedliwe i prawe? Czy każdego dnia ja i ty wypełnialiśmy, jak tutaj jest napisane, moje przykazanie? Będzie wykonywał prawo, sprawiedliwość i na pewno będziesz żył, a nie umrzesz? Pan Bóg powiedział do proroka, już nie będzie się w Izraelu wypowiadało tego przysłowia. Człowiek, który grzeszy, umrze, a syn nie poniesie kary za winę ojca, ani ojciec nie poniesie kary za winę syna. Sprawiedliwość będzie zaliczana sprawiedliwemu, a bezbożność spadnie na bezbożnego, jest tu napisane. A teraz postawmy sobie jeszcze inne pytanie. Czy będzie syn zbawiony dla wiary ojca swojego lub dla wiary swojej własnej matki, jeśli nie uwierzy osobiście? Tymoteusz miał wierzącą matkę, miał wierzącą babcię, czytamy. Czy był zbawiony, gdyż ta zasługa była udziałem niego przez matkę, przez babcię? Czy nie musiał on sam wyznać, dla mnie życiem jest Chrystus? Sam musiał dokonać wyboru, czy w Jezusie Chrystusie rozpoznaje Mesjasza, tego, który umiera za moje grzechy, który jest moim Zbawicielem. Przypominacie sobie tę scenę ukrzyżowania Jezusa Chrystusa i tych dwóch złoczyńców po prawicy, po lewicy. Jeden, jak wiecie, do końca co? Uważał się za sprawiedliwego. Nawet nawoływał Jezusa, aby ratował siebie i nas. Ale drugi wejrzał w siebie. Wejrzał i dostrzegł swój grzech. Zgromił tego drugiego i powiedział, czy ty się co? Boga nie boisz, choć jesteśmy co? Dziećmi Abrahama. Ale my słuszną karę ponosimy za swoje grzechy popełnione myślą, mową, uczynkiem. Ale zawołał, Panie, wspomnij na mnie. Bo Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale Pan Bóg chce, aby wszyscy byli co? Zbawieni. I tutaj nie chodzi, moi kochani, przypomnę każdemu z nas i sobie, o śmierć fizyczną. Bo ta będzie udziałem każdego z nas, bo z prochu powstaliśmy, w proch się obrócić, fizycznie umrzemy, chyba że nastąpi powtórne przyjście, pochwycenie, to tak wtedy się inaczej to potoczy, ale póki co chodzi o śmierć twojej duszy. Czy ona jest własnością Jezusa Chrystusa? Bo każdy z nas sam kiedyś stanie przed Bogiem i zda, jak jest napisane przez apostoła Pawła, relacje swojego własnego życia. I gdy stanę przed majestatem świętego, wszechmocnego, wszechwiedzącego Boga, i pomimo tego, że może usłyszę właśnie wszystkie swoje grzechy, czy może będzie jakoś to przedstawione, może pamiętacie to wydarzenie, ten monodram twarzą w twarz, ale wtedy przyjdzie Jezus, jeżeli byłem Jego własnością, dla mnie On był osobistym Panem i Zbawicielem, mówi do Ojca, ja to obiorę za Niego, za Ciebie, za mnie i przyjmuję ten grzech i obmywam w swojej świętej krwi baranka. Aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał co? Jaki żywot? Doczesny? Tak, Pan chce też docześnie nas błogosławić, ale nade wszystkim, aby miał żywot wieczny. Bóg liczy, ocenia, dostrzega nie tylko naszą własną postawę, ale też tego, który odwrócił się ze złej drogi, odwrócił się i Boga przyjmuje jako swojego Pana i Zbawiciela i wtedy staje się Jego Synem. Kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, przyjmuje i temu dane jest prawo, aby stać się dzieckiem Bożym, zostaje usynowiony. Lecz to prawo nie przechodzi na Jego dzieci, jeśli one same, moi kochani, nie uwierzą. W życiu doczesnym jest tak, że moje dziecko jest wnukiem mojego ojca. Lecz tak nie jest w Królestwie Bożym, moi kochani. Gdzie Bóg jest naszym ojcem, tam nie ma niestety prawa dziedziczenia. Bóg, jak to kiedyś ktoś powiedział, żeby to jeszcze lepiej zrozumieć, ma tylko dzieci. Bóg nie ma wnuków. Czy jesteś dzieckiem Bożym? Czy możesz dzisiaj świadomie powiedzieć, dla mnie życiem jest Chrystus? Postanowiłem kiedyś w swoim życiu iść za Jezusem. Ten świat grzeszny jest za mną, a Chrystus jest wciąż co? Przede mną. Nie wrócę, bo poznałem to, co może być najpiękniejszego, przebaczenie, nowe życie, jakie daje tylko nam Jezus Chrystus. Mamy szansę odwrócenia się właśnie z tych złych dróg, które prowadzą nas do śmierci, tej fizycznej, ale przede wszystkim śmierci duchowej. I bardzo dobrze to widać właśnie na przykładzie marnotrawnego syna. Był on na drodze prowadzącej do śmierci. Był też na tej drodze prowadzącej do śmierci duchowej. Pierwsze fizycznej, bo nie miał co jeść. Tak? Nawet te omłoty, które były dawane tym świniom, jemu nie przysługiwały. O mało co by nie umarł z głodu. Ale tu nie chodzi o to, że nie miał co jeść. Ale chodzi o to, że był na skraju swojej śmierci duchowej. I wtedy jest tam napisane, wejrzał w siebie. Zreflektował się. Wypowiada te słowa, że w domu jego ojca każdy najemnik ma pod dostatkiem tego chleba duchowego. Niedawno były te słowa z księgi proroka Izajasza, abyśmy przychodzili i jedli i nie płacili tym, co naprawdę syci, chlebem żywota. Bo dar łaski zbawienia jest dla nas wciąż, dla ciebie i dla mnie aktualny. I wejrzał siebie i przyznał się ten syn marnotrawny, mówiąc, ojcze, nie jestem godzien nazywać się już co? Synem swoim. Potem mówi, zgrzeszyłem przeciwko niebu, przeciwko tobie. I nie tylko ta przyszła refleksja, ale coś z tym zrobił. Jest tam napisane, jak uważnie czytacie, wstał. Wstał. Podjął decyzję. Postanowił coś z tym zrobić. Nie rozczulał się i nie rozpłakiwał nad samym sobą. Jaki ja to biedny, grzeszny. Jak to moje życie się nie układa. Jak zawodzę. Ale coś chcę z tym zrobić. Wracam do domu ojca. Wracam. A wiemy, że ojciec czeka. Wypatruje ciebie, mnie. On chce, abyśmy każdego dnia na nowo tą decyzję podejmowali. Postanowiłem iść, co? Za Jezusem. Chcę, aby On był moją drogą, prawdą i sensem mojego życia. Chcę być Jego dzieckiem, które świadome miłości Ojca usłyszy, mój syn był umarły, jak to tu prorok Ezechiel mówi, ale co? Ożył. Zagubił się. Bo to się tobie i mnie może zdarzyć, ale co? Odnalazł się. Bo ja nie chcę śmierci grzesznika, ale tutaj w naszym tekście jest to nam znowu przypomniane, ale chcę, aby się co? Nawrócił. Aby pamiętał, że cokolwiek się w twoim i moim życiu duchowym może zdarzyć, to nasz Ojciec Niebiański, który kocha, wypatruje, czeka, aby rzucić się w twoje ramiona i przyjąć i na nowo przypomnieć o godności dziecka Bożego. Ale tym, którzy wejrzą w siebie, tym, którzy tą refleksję podjęli, aby wstać, zrobić coś z tym. Bo tutaj może w tej, nie chciałem powiedzieć ławce kościelnej, ale co? Krześle kościelnym nam jest dobrze, wygodnie, tak? Znowu można tak uspać tą naszą duszę, ukołysać, tak? Wszystko jest dobrze, będzie, tak? Nie. Będzie dobrze wtedy, kiedy ty i ja mam tą pewność, że nie ma żadnego innego imienia, przez które mogłam i mogłem być zbawiony, jak tylko imię co? Jezus. Że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam jest co? Na wieki. Bo On dla mnie chce życia. On nie ma upodobania w śmierci grzesznika. I dlatego poszedł na krzyż. Dlatego oddał swoje życie. Dlatego pokonał grzech, śmierć i moc szatana dla ciebie i dla mnie. Aby każdy, kto w Niego co uwierzy, nie zginął, ale miał jakie życie? Życie wieczne. I kochani, 2 tygodnie temu byłem na pamiątce założenia i tam przed właśnie kazaniem miał świadectwo pewien człowiek i mówił, nawiązując do swojego nawrócenia, właśnie to, w jaki sposób został wyrwany z tego jego podążania drogą śmierci i grzechu do życia wiecznego. A jest pasjonatem, mówił, wielkich okrętów, wielkich tankowców, to go fascynuje, kontenerowców. I mówił taki przykład, że taki kontenerowiec, taki wielki tankowiec, który nie wiem, jakie on ma wyporność, ile, nie wiem, dziesiątków tysięcy ton. Może ktoś z was widział taki wielki tankowiec gdzieś na jakimś filmie. Ogromne, które potrafią właśnie przewozić i też węgiel, zboże. I gdy taki tankowiec chce na przykład wpłynąć do kanału panamskiego albo do innych kanałów, które mają skrócić drogę, to stając na redzie, musi kapitan uświadomić sobie jedną sprawę, że on sam jako kapitan nie wpłynie. Że musi oddać ster tego wielkiego tankowca w inne ręce. Nie wiem, ja tego nigdy nie słyszałem. Tam są ludzie, są kapitan, jest jakiś kapitan, jest oczywiście cała grupa sterników, którzy przypływają holowniczym statkiem, wchodzi i pomimo, że to był najlepszy kapitan, może z doświadczeniem wieloletnim, znający się na żegludze na wszystkich oceanach, mający wielką wiedzę, wspaniałe doświadczenie, uratował swój okręt z najtrudniejszych opresji. Ale żeby przepłynąć na drugi brzeg tego kanału, musi oddać w tym momencie ster w ręce tego kapitana, który najlepiej zna te wąskie przesmyki. Niedawno też była taka sytuacja, że jeden tankowiec się co? Zaklinował, tak? Pamiętacie? Jakiś był holenderski, już nieważne, nie? I potem była, ile to będzie opóźnień z tymi dostawami tych różnych materiałów i my czekamy na różne części, samochody i tak dalej, bo tam jeden tankowiec niestety zatarasował. Oczywiście tak się też może zdarzyć. Ale wtedy właśnie trzeba oddać ster, zaufać temu, który się na tym najlepiej zna. Tym kim jest co? Jezus Chrystus. I to jest to pytanie, czy ster twojego, mojego statku życia jest w ręce oddany Jezusowi Chrystusowi, aby On nas przeprowadził z życia doczesnego do życia wiecznego, z śmierci fizycznej i duchowej do życia duchowego i wiecznego, tam, gdzie prawdziwe, wieczne szczęście trwa. Pan Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale chcę, żeby się upamiętał. I aby przejąć stery z twojego życia, muszę ja zrezygnować ze swojego własnego ja. Muszę oddać i powierzyć je w te najpewniejsze, mocniejsze Boże ręce, bo On zna drogę z doczesności do wieczności. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże nasz i Panie, dziękujemy Ci za to, że przypominasz nam o tym, że każdy z nas sam za siebie kiedyś zda sprawę ze swojego życia wiary, kiedy stanie przed Twoim świętym majestatem, Boga Wszechmogącego, Wszechwiedzącego, Potężnego, Świętego, przed którym nic nie ukryjemy, ale będziemy musieli zdać właśnie sprawę z tego, co było sprawiedliwe, prawe, albo to, co było grzeszne, nędzne, grzeszne i kłamliwe, pełne pychy, zła czy egoizmu. Panie, nic nie będzie na moje usprawiedliwienie, ale mogę przyjąć już tu i teraz usprawiedliwienie Jezusa Chrystusa. Tego, który w totem stanie przed Twoim świętym majestatem i powie, niewinna, niewinien. Ja biorę wszystki grzech i wszelkie nieprawości, choroby i niemocy na siebie, bo ja umarłem z miłości do każdego z nas na krzyżu Golgoty, bo on, ona uwierzyła i powierzyła swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I ster łodzi życia mojej jest w Twoich pewnych, silnych dłoniach, abyś mnie przeprowadził z doczesności do wieczności, gdy przyjdzie mój kres. Abym się nie bała, abym się nie lękał, ale też ten ster każdego dnia na nowo Tobie powierzała i powierzał. Tego, który naprawdę nie tylko w niedzielę, ale każdego dnia na nowo, kiedy budzimy się o poranka, jest gotowa, aby przeprowadzić nas przez kolejny dzień jako najlepszy sternik, najlepszy kapitan. Ten, który jest naszym Ojcem i który wie, co jest dla nas najlepsze. Dlatego, Panie, chcę taką postawę przyjąć w swoim życiu każdego dnia na nowo. Panie, usuń ze mnie pychę, to, co mnie prowadzi ku śmierci, a daj tą, Panie, właśnie refleksję, jak temu synowi marnotrawnemu, aby mógł usłyszeć. Byłem umarły, ale oto żyję na wieki wieków. Zgubiłem się, ale odnalazłem swój sens i drogę swojego życia w Jezusie. I dlatego nie boję się, bo wszystko mogę w tym, który może mnie wzmacniać, który mnie ochrani i błogosławi i który niechaj to czyni w życiu każdego z nas teraz i na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże serc i myśli każdego z nas i niechaj będzie z nami wszystkimi teraz, jak również ku żywotowi wiecznemu. Amen.